Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Dlaczego w cywilizowanym kraju część obywateli nie ma pieniędzy na życie? Jak dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących? Jak skutecznie wręczyć im wędkę, by nie musieli korzystać z usług organizacji pomocowych? Jak wzrosła nam siła nabywcza od 1981 roku? I nowe dane z szacunkowej inflacji w nowym roku, podwyżka podwójna płacy minimalnej przed pracodawcami i pracownikami, a co z pozostałą częścią załogi, która zarabia niewiele więcej od minimalnej. Zaciera się różnica między minimalną płacą a średniakami, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, w studio dziś goście. Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczniemy od bardzo, bardzo, bardzo smutnego raportu. Prawie 2 miliony Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w ubiegłym roku, w tym niemal 400 tysięcy dzieci, 290 tysięcy seniorów, 41% gospodarstw domowych w naszym kraju, 41, prawie połowa, nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych. Osoby je tworzące żyją w sferze niedostatku. Co czwarta rodzina włączona do szlachetnej paczki zaciągnęła kredyt na leczenie kogoś bliskiego lub utrzymanie godnych warunków życia, a 34% rodzin należących do podopiecznych szlachetnej paczki deklaruje zaniżone poczucie własnej wartości. Co piąta rodzina doświadcza wstydu z tego powodu. No i takie są bardzo, bardzo smutne wyniki raportu o biedzie szlachetnej paczki. Powiem panom, że jak to czytałam, to miałam naprawdę dużą mieszankę emocji. Dlaczego w cywilizowanym kraju, w kraju, który się tak pięknie rozwija, taka część obywateli nie ma pieniędzy na życie, a 41% rodzin ma kłopoty z utrzymaniem? Przecież to jest bardzo dużo.
Tak, to jest rzecz, która niesamowicie smuci, tym bardziej, że wiemy, iż szczególnie w ostatnich latach 500+, za moment 800+, olbrzymie środki wspierające funkcjonowanie tych rodzin z budżetu państwa zostały na poprawę ich sytuacji przeznaczone. My nieraz obserwując nasze środowisko, naszych sąsiadów, członków rodziny, też się nieraz zastanawiamy, z czego wynika, że ktoś jest mniej jakby zaradny życiowo, nie potrafi się w tej rzeczywistości odnaleźć. I to, co jakby przewija się, to fakt, że ta liczba osób dotkniętych tym skrajnym ubóstwem nie maleje, ona rośnie. I powodów jest, no bym powiedział, kilka takich głównych i mnóstwo zdecydowanie mniejszych, ale to, co się jakby w tej chwili przejawia, to takie niedostosowanie się bardziej emocjonalne, psychiczne. Jest mnóstwo osób, które zostało dotknięte właśnie różnymi chorobami emocjonalnymi, psychicznymi i to powoduje, że one nie są w stanie, mimo młodego wieku, mimo właściwego przygotowania nawet zawodowego, nie są w stanie się odnaleźć na rynku pracy, a to powoduje, że nie mają właściwych dochodów do tego, żeby utrzymać, jeżeli już założyli rodziny, to te rodziny, a jeżeli są dalej osobami samotnymi, to również swojego jednoosobowego gospodarstwa i cały czas muszą być wspierane przez i rodzinę, znajomych, jak również różnego rodzaju formy z ośrodków pomocowych.
Jeśli są wspierane, bo też z nami takie przypadki, kiedy bieda jest bardzo, bardzo mocno ukrywana, z poczucia wstydu i ci ludzie nie zgłaszają się nawet do rodziny po pomoc.
Część osób jest taka, która sobie ze swojej sytuacji zrobiła jakby dodatkowe źródło dochodu. I mimo możliwości dodatkowego zarobkowania i utrzymywania się w własnym zakresie, korzysta z tych środków pomocowych, które są dostępne, czy przez miasto, czy te rządowe środki. Wykorzystują praktycznie wszystko, co jest możliwe, żeby z tego sobie zrobić źródło utrzymania. I to jest jakaś tam grupa osób, natomiast ta grupa, o której pani wspomniała, no ona wcale nie jest tak mało liczna. To są ludzie, właśnie, którzy no mają, jak to często powtarzają, swój honor, mają odłożone te 20 zł na bieżące dzienne wydatki i one, gdyby nie sąsiedzi, gdyby nie członkowie rodziny, to mieliby naprawdę duży problem z wykupem chociażby leków, bo to szczególnie dotyczy tych ludzi starszych, ludzi, którzy mają niskie emerytury, a jednocześnie systematycznie się leczą, a jak wiemy, te leki wcale nie są bezpłatne, z których oni korzystają, bo te leki, które są bezpłatne, one niekoniecznie akurat pomagają na wszystko.
Powiem Grzegorz takie swoje Polowski. Spostrzeżenia. Tak, to jest bardzo wstydliwy problem, bardzo bolesny. Chciałoby się, żeby w kraju, który no, ma dobre wyniki gospodarcze, żeby wszystkim się żyło zdecydowanie lepiej, ale no tak nie jest. Z moich takich obserwacji, które prowadzę od jakiegoś dłuższego czasu, widzę, że zachodzą gigantyczne zmiany społeczne i przewartościowania. Strasznie życie przyspieszyło. Jedne warstwy naszych mieszkańców nadąża za tymi zmianami i jest duża grupa, tak jak pani wspomniała, pani redaktor, która za tym wszystkim po prostu nie nadąża. Rynek pracy stawia coraz to nowe wymagania, te osoby się nie odnajdują i jak gdyby ustępują, poddają się i tutaj jak pan Marek też powiedział, akceptują to i przystosowują się do tego, korzystając tylko z tego, co państwo zapewnia, i opanowały to niektóre osoby do perfekcji. Z tego można żyć na bardzo niskim poziomie, ale można.
No ale to część. A
i tu
teraz
ja myślę,
resztę,
że zabrakło. Właśnie już do tego właśnie zmierzam. Tutaj myślę, rola państwa powinna, że przy tak niskim bezrobociu, jakie jest obecnie u nas w Polsce, uaktywnienie tych osób, pokazanie tym osobom sposobów na dodatkowe zarabianie. Ta możliwość istnieje, tylko w to trzeba trochę włożyć. Powiem, jako firma mamy kontakt z różnymi ośrodkami, prowadzimy też takie, no nie powiem, że zajęcia, ale zatrudniamy takie osoby, które tam gdzieś kiedyś skręciły, coś im się w życiu przytrafiło i te osoby się prostują, prawda? Wracają do pracy, zarabiają, usamodzielniają się. No jest to ogromna praca. Powiem jeszcze, że ten margines tych osób, no nie powinien być tak duży, ale powiem też takie swoje spostrzeżenia. Zatrudniamy czy szkolimy sporo uczni i mamy, powiedzmy, w tym roku przyszło do nas 30 uczni, bardzo młodych osób, w wieku 15-16 lat. No powiedzmy, te, które osoby są w drugiej klasie, mają po 16, powiedzmy 17 lat. I co obserwuję? No obserwuję taki dziwny mechanizm, że rodzice coraz słabiej się interesują swoimi dziećmi. Jak ma 18 lat, to kompletnie rodzic przestaje się interesować, co dziecko robi. Nawet dochodzi do tego, pani dyrektor ostatnio nam powiedziała, że uczniowie zastrzegają w szkole, że jak już ukończyli 18 lat, to nie ma prawa rodzic pytać o ocenę i żeby szkoła nie udzielała informacji. No, też to tak trochę zaskakuje. No, zdziwiłem się bardzo i niekiedy te dziecko ma już taki, no nie wiem, z czego to wynika. To jest bardzo dobry, jak gdyby, temat dla socjologów, dlaczego tak się zachowują dzieci. Z tego, co ja obserwuję. Siedzą w tych telefonach.
No dobrze, ale do biedy zmierzajmy, panie
tak,
Grzegorzu.
Tak, zmierzajmy do biedy. Proste pytanie. Przychodzi młoda osoba w sprawie zatrudnienia o pracę. Pierwsze pytanie to jaka długa jest przerwa. Prawda? To nie tak. To nie tak. Powinniśmy skupić się na pracy. Dzisiaj jeszcze raz wrócę. Przy tak niskim bezrobociu naprawdę można sobie z takim problemem dać radę.
Przykład.
Podam przykład jeszcze. Pani Iwonko, podam przykład.
Dobrze.
Uczeń, który kończy u nas trzecią klasę, ma przeważnie 18 lat. Ci tacy sprytniejsi oni już sobie, jakiś tam, samochód sobie kupują, prawda, pracują, skupiają się na pracy. Ich, mi się wydaje, bieda nie dotknie. No, a jest taka grupa, niewielka grupa, którzy nie chcą szarpać, prawda? Patrzą, jaka długa przerwa, prawda, żeby się nie napracować i ten będzie miał problem.
No to dam inny przykład. Jest modelowa polska rodzina. Kobieta lat 55 zostaje wdową. Chce iść do pracy. Jest na rok przed ochroną przedemerytalną, przed zwolnieniem. Kto ją zatrudni? Rozmawiałam z wieloma kobietami w takich sytuacjach. Takich, które mają 55 lat, znalazły się poza rynkiem pracy. Żaden pracodawca nie chce jej zatrudnić, jak ona ma sobie poradzić. Nie,
to... 5 lat ma jeszcze do emerytury, bo idzie na emeryturę w wieku 60
tak,
lat.
Tak, ale jest ten ochronny okres od 56 roku życia. W związku z czym pracodawca, który wie, że nie... boi się, że nie będzie mógł jej zwolnić.
To zapraszamy do nas do firmy.
W związku z czym nie zatrudnia.
Tak samo.
Zapraszamy pani Iwono do nas
piekarni.
Do firmy.
O, drogie panie, które to słyszycie i jesteście w takim wieku
Pani
i w potrzebie,
ma do nas
proszę bardzo, jest szansa. Ale specjalnie podałam przykład, bo nawet rozmawiałam ostatnio z jedną z pań, która zajmuje się HR-em i mówi, że jest to dzisiaj na rynku bardzo poważny problem. I między innymi
jest
to jest
problem.
Jedna z przyczyn
tak,
biedy.
Tak, to już pani postaram się odpowiedzieć. Nie wiem, czy trafię, ale w firmach, które są powiedzmy produkcyjnych, gdzie praca jest zaakordowana, gdzie to wszystko jest wyliczone co do sekundy, jak słyszę nieraz w niektórych firmach, szczególnie zagranicznych, co do sekundy, dosłownie, no to faktycznie takie osoby będą się bali zatrudnić. Ale w takich firmach jak moja, przykładowo, czy tutaj Marka, bardzo chętnie taką osobę zatrudnimy, na pewno znajdziemy zajęcie i ta osoba się będzie dobrze w naszych firmach czuła.
To jeszcze pytanie, jak skutecznie wręczyć takim osobom wędkę z jednej strony, tym, które nie mogą się wyrwać ze szponów tej biedy, a i też jak zmienić postrzeganie biedy przez społeczeństwo, no bo my stygmatyzujemy te osoby, mówimy pijak, nie rób, a może są ciężko chore, zagubione, zahukane przez to, co je spotkało w życiu, jak odróżnić takie osoby, jak uczulić społeczeństwo, bo w ogóle mam wrażenie, nawet po tej sytuacji wczorajszej z dziewczynką, która leżała w śniegu i nikt jej nie pomógł, aż umarła. No to jest nasze postrzeganie drugiego człowieka.
Przede wszystkim systemowe rozwiązanie. Bo jeżeli będziemy liczyli właśnie tak jak ten przypadek wczorajszy, no to on się, krótko mówiąc, skończy tragicznie. Musimy jakby myśleć bardziej systemowo. I duża część tych osób, o których tutaj mówiliśmy, a która została tą biedą dotknięta, mówię o tych, które mają szansę z powrotem wrócić na rynek pracy i zadbać o swoje utrzymanie. Przede wszystkim opieka psychologiczna. Musi być psycholog i od tego uważam, należałoby zacząć rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia tej osoby, a dopiero później rozmowa na temat możliwości aktywizacji zawodowej, przeszkolenia, dopasowania do jakby umiejętności, a jednocześnie do pewnych predyspozycji tej osoby.
Pani Iwonko, to jest wszystko bardzo proste. Prowadząc działalność, zatrudniamy też takie osoby. Do prostych prac, do prostych czynności, transportu wewnętrznego, prac porządkowych, nikogo z dyplomem nie potrzebujemy. Potrzebujemy ludzi z prostym wykształceniem, nieraz podstawowym, prawda? Warunek jeden musi być spełniony. Ta osoba musi chcieć. I powiem państwu, że takich osób mamy sporo. I one z tego nie robią żadnej tajemnicy. Mówią, szefie, jestem alkoholikiem, ale sobie radzę. Byłem teraz na badaniach, jeden teraz ostatnio wrócił z takiego przymusowego leczenia w zakładzie zamkniętym. Jest szczęśliwy. My się też wszyscy cieszymy, że Krzysiu wrócił, pracuje, z pracy jest zadowolony. Dalej prowadzi u nas takie proste czynności transportowe wewnątrz zakładu. Warunek musi chcieć, jeżeli tak jak tu kolega powiedział, musi być to systemowo. On się musi mieć miejsce, gdzie się zgłasza i tam powinni natychmiast nim się zająć.
No to teraz zmieniamy temat. Inflacja w listopadzie wyniosła rok do roku 6,5%, miesiąc do miesiąca 0,7%. Wczoraj dane podał GUS. Żywność i napoje w górę poszły o ponad 7% w ciągu roku, w ciągu miesiąca o 0,8%. Analitycy spodziewali się nieznacznie wyższej inflacji. No i właśnie, jak panowie to obserwują, jak jest i w sklepach, i w piekarniach, i jakie prognozy na przyszłość.
Powoli te podwyżki, które dominowały w ubiegłych miesiącach, się wyciszają i jest to pewien taki trend, myślę, że już długookresowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inflację, to myślę, że ona na tym poziomie zostanie z nami jednak najdłużej, czyli między 6, między 8%. Będziemy to przez następne kilka miesięcy jeszcze obserwować. Musimy cały czas pamiętać, że inflację, od stycznia mamy podwyżkę płacy minimalnej, od lipca kolejna podwyżka i te dwie podwyżki na pewno nie doprowadzą do tego, żebyśmy widzieli inflację na poziomie 2 czy 3%. Tak jak tutaj niektórzy politycy jeszcze niedawno o tym mówili.
Ja, no pan Marek to świetnie ujął, tutaj nic dodać, jeszcze tylko kwestia prądu, kwestia właśnie energii, co się z tym będzie działo, co będzie z cenami paliw, co będzie z ceną gazu, bo to też wszystko takie jest chwilowe, to wisi, prawda, w którym kierunku to pójdzie, to najbliższe miesiące pokażą. Myślę, że do wiosny no, będziemy wiedzieć. Trzeba się modlić, żeby ten poziom inflacji się utrzymał. Wydaje mi się, że to będzie sukces.
To ja powiem na pocieszenie. Polska przesunęła się w październiku na 7 miejsce pod względem wysokości inflacji w rankingu krajów Unii Europejskiej. I tak wynika z opublikowanych danych Eurostatu. No i tylko, że to były dane za październik i tam w przypadku Polski ta inflacja wyniosła o 6,3%. Wyższa inflacja niż u nas jest na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i Słowenii. Czyli no, miejmy nadzieję, że to nie jest tak, że tam tak wzrosło i dlatego u nas my jesteśmy na 7, a nie na tam drugim czy pierwszym miejscu. Ale miejmy nadzieję, że idzie już powoli ku lepszemu. A skoro rozmawiamy o pieniądzach, bardzo fajny artykuł był w forsalu.pl. I zaczynał się tak: zarabiasz średnią krajową 7,5 tysiąca, za bochenek chleba płacisz 30 zł, za kostkę masła 60 zł, kilo sera 190 zł, kilo szynki 280, kilogram schabu 360, lodówka kosztuje 10 tysięcy zł, telewizor 24 tysiące, a najtańsze zachodnie auto to oczywiście używane, to 100 tysięcy złotych. Dolar dobija do 200 zł. Tak było w 1981 roku w naszym kraju. Forsal przypomina dla tych, którzy nie mają szansy o tym pamiętać. No ja pamiętam. No i od tamtych czasów zrobiliśmy rewolucyjny skok, jeśli chodzi o siłę nabywczą naszych pieniędzy. 7,5 tysięcy.
Jeszcze
wtedy
pani,
i dziś.
Pani Iwonko, pani doda, w przeliczeniu pensja na dolary to
ja
zawsze
boję się mówić.
Z kolegą żeśmy się licytowali. Zawsze ja przyjeżdżałem z chlebem na dworzec, a kolega jechał do pracy i mnie pytał: Grzegorz, ile twój piekarz ma? Ja mówię: wiesz co? I wtedy się liczyło, żebyście państwo wiedzieli, przeliczaliśmy wszystko w Polsce na dolary. O, ja mówię: no wiesz Krzychu, mój piekarz ma 8 dolców, nie? A ja mam, mówi, dychę. 10 dolców miesięcznie wtedy wynosiła pensja, dobra pensja, to była pensja, dodam jeszcze, młodego prokuratora. To tak to wyglądało. Fiat.
42 lata temu.
Tak, Fiat kosztował 1350 dolarów, 125. Takie były ceny. Także jest pewien obraz, pewien skok.
W jakim miejscu będziemy za 42 lata kolejne?
Ci, którzy oceniają tą gospodarkę zawodowo, to mówią, że Polska ma mieć tutaj czołową rolę, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, o możliwości gospodarcze z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Będziemy może tutaj w pierwszej trójce, może w pierwszej czwórce i powoli do tego, tak patrząc na to, co się dzieje z naszą gospodarką i z taką właściwym nastawieniem, nawet jeżeli mówiliśmy w pierwszej części tego naszego dzisiaj spotkania o tej biedzie, to po drugiej stronie jednak dynamika i innowacyjność w wielu jakby tutaj obszarach Polaków jest no, w dalszym ciągu numer jeden, jeżeli chodzi o Europę.
A tak mi przyszło do głowy, bo jeszcze teraz pan prezes wspomniał słowo bieda i od razu mi się przypomniało, nie dalej jak dwa dni temu rozmawiałam z jednym z naszych kolegów zajmujących się sportem. No i właśnie przez przypadek dowiedziałam się, że nasz czołowy piłkarz zarabia dziennie ponad 500 000 zł, a w tym raporcie o biedzie był przypadek pani starszej emerytki, która jest tak głodna, że śnią jej się świeże bułki. I uważam, że takie płace, takie zarobki są po prostu niemoralne i nie powinny mieć miejsca. A skoro już tak przeszłam do zarobków, no to rok przyszły będzie drugim z rzędu, i już panowie o tym wspominali, w którym pracodawcy zmierzą się z podwójną podwyżką płacy minimalnej. No i właśnie, jakie mogą być skutki tego, bo część pracowników, która zarabiała do tej pory powyżej tej minimalnej, nagle się okaże, że no, oni zarabiają tyle, co ta minimalna płaca wynosi. Czy oni przyjdą po podwyżki? Jak zachowają się pracodawcy?
A co?
Jak zachowają się pracownicy?
Pani redaktor,
może zaczną pracować na ćwierćwiska?
Następnego dnia już są w moim biurze pracownicy i mówią: szefie, my tyle samo teraz zarabiamy, co ten, powiedzmy, z tego transportu wewnętrznego, on zawsze najmniej zarabiał. I od razu z automatu to wszystko idzie do góry. Prawda, jak tutaj powiedzmy skoczy o 2 złote, mówię o stawce powiedzmy godzinowej, to ten też chce 2 złote, a nawet i więcej. I no generalnie tu piszą, że te zarobki się wypłaszczą. Tak, tam gdzie nie ma powiedzmy tych pracowników takich aktywnych, roszczeniowych, tam to się wypłaszczy, a tam gdzie walczą o swoje, no to pracodawca będzie miał duży kłopot, bo będą koszty rosły. Wiadomo, że koszty pracy stanowią największą pozycję kosztową w firmie.
Mm-hmm. Też mi się tak wydaje, że bardziej raczej chyba to pójdzie, że w takich mocno specjalistycznych firmach to wątpię, żeby ktoś już zarabiał tam tą płacę minimalną, to są znacznie wyższe jakby stawki. Natomiast tam, gdzie tych osób w danej firmie na produkcji przy prostych czynnościach jest bardzo dużo, no to kadry kierowniczej z kolei też proporcjonalnie nie jest aż tak dużo. A ta kadra na pewno też z jednej strony będzie dążyła do tego, żeby ich wynagrodzenia o tą przynajmniej inflację rosły. Natomiast mimo wszystko na przestrzeni ostatnich lat zauważam, że te wynagrodzenia jednak się, te różnice się zacierają. One nie są już tak duże jak 5 czy 8 lat temu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj postawimy kropkę, bo już czas nam się skończył. Ja tylko dopowiem jeszcze, że za te 42 lata to Polska świetnie rozwinięta gospodarczo i bez biedy i wszyscy zadowoleni ze swoich płac. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Marek Teus, prezes Merko. Audycję realizowała Basia Kopa, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ludzie i pieniądze.